Porozmawiajmy o zdrowiu.
Dzień dobry, witam Państwa. Magdalena Sitek przed mikrofonem. Nowotwory pęcherza moczowego mogą występować w każdym wieku, jednak najczęściej choroba ta dotyka mężczyzn w wieku 50-80 lat. W obrębie grupy nowotworów układu moczowo-płciowego rak pęcherza moczowego zajmuje istotne miejsce ze względu na częstość występowania. W ostatnim dziesięcioleciu zaobserwowano wzrost zachorowań na raka pęcherza moczowego o 50%. Dlaczego ten rak tak często dotyka i to głównie mężczyzn, jak się go leczy, ale przede wszystkim jak go rozpoznać. O tym dziś w cyklu Porozmawiajmy o zdrowiu, a gościem spotkania jest doktor nauk medycznych Mateusz Obarzanowski, specjalista urolog z Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Witam panie doktorze.
Witam, dzień dobry.
Panie doktorze, rak pęcherza to wciąż ta grupa nowotworów, która należy do grupy nowotworów wstydliwych. Częściej atakuje mężczyzn. Dlaczego chorujemy na raka pęcherza?
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego, lub inaczej można powiedzieć rak pęcherza moczowego jako synonim. Jest to choroba, która dotyka, tak jak nazwa wskazuje, pęcherza moczowego i jest to, jak pacjenci często dopytują, nowotwór złośliwy, czyli taki, który ma tendencję do dawania przerzutów. Faktycznie obserwujemy stały wzrost na zachorowania na raka pęcherza moczowego. W chwili obecnej jest to drugi pod względem częstości występowania nowotwór złośliwy z nowotworów układu moczowo-płciowego u zarówno mężczyzn i kobiet, bo ten nowotwór występuje zarówno u mężczyzn i kobiet, aczkolwiek trzeba przyznać, że częstość występowania u mężczyzn jest 4 razy częściej niż u kobiet. I tak jak usłyszeliśmy, szczyt zachorowania przypada między 50 a 80 rokiem życia, ale zdarzają się także przypadki zachorowania w każdym wieku. Mamy pacjentów 20-letnich, którzy także zachorowali na raka pęcherza moczowego.
Według Krajowego Rejestru Nowotworów liczba nowych zachorowań na nowotwór pęcherza wynosi ponad 6 tysięcy rocznie. To jest rzeczywiście bardzo dużo. Czy rak pęcherza, złośliwy nowotwór, jak pan powiedział, panie doktorze, możemy rozpoznać we wczesnej fazie? Czy on daje jakieś objawy?
Tak, rak pęcherza możemy rozpoznać we wczesnym fazie, wczesnym stadium tej choroby, ale czy go rozpoznajemy, to dwie różne rzeczy. Pierwszym i najbardziej charakterystycznym takim objawem raka pęcherza moczowego jest występujący krwiomocz. Z naszej strony krwiomocz my definiujemy obecność krwi widocznej w moczu gołym okiem, czyli nie chodzi nam o wynik badania moczu, którym stwierdzamy obecność krwinek czerwonych. Tutaj chodzi nam o to, co pacjent, oddając mocz, może swoim okiem zauważyć. Czyli jeżeli oddajemy czerwony mocz, jest to ten pierwszy, najbardziej niebezpieczny, ale też od razu alarmujący sygnał, który powinien zmusić pacjenta do zgłoszenia się do lekarza celem dalszej diagnostyki. I ten objaw jest, powiedzmy, z naszej strony najbardziej charakterystyczny. Są też inne objawy, one już nie są takie charakterystyczne dla raka pęcherza moczowego. Te objawy mogą imitować doskonale stany zapalne dróg moczowych, czyli wszystkie objawy pieczenia, szczypania, bólu przy oddawaniu moczu, które nie przechodzą po leczeniu zachowawczym lub nawracają, także powinny zostać dokładnie zdiagnozowane. Pacjent, zgłaszając się do lekarza rodzinnego, powinien mieć podstawową taką diagnostykę przeprowadzoną i podstawowa diagnostyka polega na wykonaniu USG jamy brzusznej, co bardzo ważne, z wypełnionym pęcherzem moczowym. Jest to warunek, żeby radiolog mógł dokładnie ocenić pęcherz moczowy i większość zmian w pęcherzu moczowym możemy już na poziomie USG rozpoznać. I to jest takie pierwsze grube badanie, które jeżeli zostaną stwierdzone jakiekolwiek zmiany, lekarz rodzinny powinien skierować dalej pacjenta do specjalisty urologa.
Panie doktorze, to wróćmy jeszcze na chwilę do tych objawów. Powiedział pan, że takim najbardziej widocznym, ale także dającym sygnał, że jest coś nie w porządku, jest krwiomocz objawem. Powiedział pan także, że często mogą być dolegliwości porównywalne do zapalenia pęcherza. Jednym słowem, jeżeli odczuwamy pieczenie, parcie, boleści w dole brzucha, to też powinno nas już zaalarmować, żeby pójść do lekarza i zrobić chociażby podstawowe badanie moczu?
Myślę, że tak, że to jest już, że to jest taki sygnał, że przynajmniej badanie ogólne moczu i weryfikacja oczywiście tego wyniku przez lekarza powinna być wykonana, bo jest to objaw bardzo niespecyficzny. Oczywiście może się okazać i najczęściej się okazuje, że jest to, powiedzmy w cudzysłowie, błahe zakażenie dróg moczowych, ale trzeba też pamiętać, że w pewnym procencie będzie to pierwszy objaw raka pęcherza moczowego.
Dlaczego chorujemy na raka pęcherza? Czy są jakieś czynniki, które mogą szczególnie predysponować do tego, że na ten nowotwór zapadniemy?
Tak, mamy kilka czynników i niektóre są bardzo, bardzo silne. Takim najsilniejszym czynnikiem wpływającym na rozwój raka pęcherza jest palenie papierosów. Jest to nowotwór tytoniozależny. Według statystyk ocenia się, że około 50% wszystkich zachorowań na raka pęcherza jest związana z paleniem papierosów. Udowodniono także oczywiście każdy związek i z długością, i z ilością wypalanych papierosów. Także bierne palenie, czyli przebywanie w bliskim otoczeniu osoby palącej, także powoduje tutaj to narażenie na rozwój raka pęcherza moczowego. Udowodniono także tutaj zachęcamy wszystkich dodatkowo do rzucenia palenia, że rzucenie palenia działa też po pewnym czasie ochronnie, czyli zmniejsza ryzyko wystąpienia raka pęcherza moczowego. I to jest taka jeden taki najważniejszy czynnik wpływający na rozwój, czy czynnik ryzyka, jak my to nazywamy. Natomiast druga duża grupa też, która wpływa na rozwój raka pęcherza, to jest tak zwane narażenie zawodowe. I jest pewna grupa zawodów, które mają związek przede wszystkim z lakierami, benzynami, gumą i takie narażenie, tylko że trzeba zaznaczyć, narażenie zawodowe. To nie chodzi o okazjonalne narażenie, kiedy mamy związek z takimi substancjami, natomiast narażenie zawodowe też jest czynnikiem ryzyka rozwoju raka pęcherza moczowego. Tak jak mówiliśmy już wcześniej, płeć także jest czynnikiem ryzyka i mężczyźni tutaj dużo częściej, ocenia się, że 4 razy częściej zachorowują na raka pęcherza moczowego niż kobiety.
Możemy do tego dołożyć też wiek, który tak, na pewno jest czynnikiem, a genetyka, czy ona ma jakiś wpływ?
Coraz częściej się mówi, że tak, że genetyka jest tym bardzo, bardzo istotnym tutaj w raku pęcherza. Nad tym cały czas jeszcze trwają badania nad ustaleniem tych genów, które mają ścisły związek z rakiem pęcherza, ale podkreśla się, że tak, genetyczne podłoże raka pęcherza jest dosyć istotne. I to, co ostatnio się mówi, czyli tak nawiązując troszeczkę do tych czynników innych, czyli palenia papierosów i narażenia zawodowego, coraz częściej się podkreśla, że i dieta, i tak zwane czynniki środowiskowe, czyli te, które nas otaczają na co dzień, trudne do wyeliminowania, mają wpływ właśnie na to, że na rak pęcherza moczowego, jak obserwujemy w statystykach, z roku na rok coraz częściej występuje w coraz większej liczby pacjentów.
Panie doktorze, rak pęcherza, jak powiedział pan w wstępie, to nowotwór złośliwy, a więc taki, który może dawać przerzuty na inne organy, ale zacznijmy od początku. Mamy zdrowy pęcherz, który w pewnym momencie zostaje zaatakowany przez komórki rakowe.
Tak jest.
I jak to wygląda później? Czy niezłapane w pory komórki rakowe będą obejmowały cały pęcherz? I na czym będzie polegała już po diagnozie interwencja specjalistów, by uchronić pęcherz i uratować, ocalić życie choremu?
Tak, postawmy się na takiej początkowej sytuacji. Jest pacjent, który jest skierowany przez lekarza rodzinnego z wstępną diagnostyką do specjalisty urologa. Naszym kolejnym etapem powinno być wykonanie takiego badania endoskopowego, czyli oglądania pęcherza moczowego przez cewkę moczową specjalnym instrumentem. Takie badanie nazywa się cystoskopia. My na podstawie tego badania możemy dokładnie ocenić tego guza w pęcherzu, bo na razie operujemy taką nazwą, jeszcze nie mamy potwierdzenia tej choroby. I po tym badaniu kwalifikujemy do następnego etapu, czyli usunięcia tego guza z pęcherza moczowego. Samo badanie cystoskopowe, czyli endoskopię dolnych dróg moczowych, z reguły wykonujemy w znieczuleniu miejscowym. Natomiast jeżeli to badanie łączymy jednocześnie z usunięciem guza, jest już badanie, uznajemy, że jest to zabieg jednocześnie diagnostyczno-leczniczy. On jest wykonywany już w warunkach oddziału szpitalnego w znieczuleniu przez anestezjologa. Jest to albo znieczulenie takie dolędźwiowe, czyli pacjent jest znieczulony od pasa w dół, lub w znieczuleniu ogólnym. Cała hospitalizacja jest dosyć krótka, bo trwa około 2-3 dni i zabieg też z reguły zajmuje nam około 20-30 minut. I tak jak powiedziałem, jest to z jednej strony zabieg diagnostyczny, z drugiej strony u części, sporej części pacjentów jednocześnie leczniczy.
A kiedy lekarz wie, że taki zabieg będzie zabiegiem jednocześnie służącym temu, żeby sprawdzić, jak duży jest guz, ale będzie w tym samym czasie ten guz usunięty?
Staramy się, żeby cały guz lub wszystkie guzy, bo czasami spotykamy się, że w trakcie oglądania są mnogie guzy pęcherza, nie jest to pojedynczy guz. Staramy się, żeby wszystko, co jest oczywiście technicznie możliwe do wykonania, żeby usunąć podczas tego zabiegu. I to jest tylko ta pierwsza część tak naprawdę tego leczenia, bo cały materiał, który zostanie usunięty z pęcherza moczowego, jest przesyłany do badania histopatologicznego. I tak naprawdę w raku pęcherza, zresztą pewnie w innych chorobach nowotworowych podobnie jest, badanie histopatologiczne warunkuje całe dalsze postępowanie i rokowanie odnośnie pacjenta. To, co dla pacjenta będzie najważniejszą informacją, z całej grupy pacjentów, jeżeli uzyskamy potwierdzenie, że jest rak pęcherza moczowego, 70% pacjentów, czyli większość, będzie miała takiego raka powierzchownego, czyli ograniczonego tylko do błony śluzowej pęcherza moczowego. Możemy powiedzieć, że to jest ten rak, który dobrze rokuje na wyleczenie.
Czy to jest ten rak naciekowy? Bo takie też możemy usłyszeć.
To jest właśnie ten typ raka nienaciekającego, który obejmuje tylko taką warstwę błonę śluzową, nie wnika w głąb pęcherza moczowego. Bo jeżeli chodzi o raka pęcherza, dla nas takim czynnikiem rokowniczym i jednocześnie mówiącym nam, jaka będzie dalsze całe postępowanie nasze, jest jakby ocena głębokości naciekania ściany pęcherza moczowego. Jeżeli to naciekanie będzie dotyczyło tylko tej warstwy takiej powierzchownej, czyli warstwy śluzowej, to tak jak mówimy, należy ten nowotwór do grupy nienaciekającej, która stanowi 70% wszystkich nowotworów pęcherza moczowego. Pozostałe 30% będą to już raki naciekające, które wnikają w głąb ścian pęcherza, naciekają po prostu tą ścianę pęcherza.
I te są poważniejszym wyzwaniem lekarza i pacjenta samego.
Tak, to jest rak, który jest poważniejszym wyzwaniem i dla pacjenta, i dla lekarza, bo o ile te 70% pacjentów w tym momencie z reguły kończy już proces leczenia, czyli podczas tego zabiegu endoskopowego, który w skrócie dosyć charakterystycznie się nazywa TURT i pacjenci łatwo zapamiętują tą nazwę, i u tych 70% ten, tak jak mówiliśmy, zabieg z jednej strony diagnostyczny, czyli stwierdzający rozpoznanie, z drugiej strony leczniczy, bo jeżeli usuwamy wszystkie guzy z pęcherza, mamy już pacjenta wyleczonego. Na tym etapie kończymy proces u tej grupy leczenia. Pacjent przechodzi do obserwacji. Natomiast dla pozostałej grupy, tej 30% pacjentów, to leczenie dopiero się zacznie. To był tylko proces diagnostyczny.
Zatrzymy się na tej grupie 30% pacjentów, którzy niestety usłyszą tę trudniejszą dla nich diagnozę i bardziej poważną. Co się dzieje dalej z takim pacjentem?
Ta grupa tych pacjentów z naciekającym rakiem pęcherza moczowego jest kwalifikowana już do dużego leczenia operacyjnego. Operacja polega na usunięciu całego pęcherza moczowego. U mężczyzn dodatkowo jeszcze z gruczołem krokowym, czyli z prostatą. U kobiet pęcherz moczowy usuwamy razem z macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy. Także tutaj rozległość tych zabiegów operacyjnych jest dosyć duża. Natomiast to, co jest istotne, Usunięcie pęcherza moczowego jest tylko jedną częścią tej operacji. Druga część operacji będzie polegała na rekonstrukcji odprowadzenia moczu. I tutaj mamy też kilka różnych metod, w jaki sposób możemy odprowadzić ten mocz, jeżeli nie będzie naturalnego pęcherza moczowego.
A właśnie, bo przecież bez pęcherza nie da się żyć. Ten mocz gdzieś musi się gromadzić. Panie doktorze, co medycyna na to?
Dokładnie, tutaj bez pęcherza się nie da funkcjonować. Oferujemy w zależności od i samej choroby, czyli stopnia zaawansowania choroby, ale też w zależności od wieku pacjenta, od stanu ogólnego pacjenta, różne rodzaje odprowadzenia moczu. My staramy się je podzielić od tak zwanych najprostszych metod do najbardziej skomplikowanych. I najprostsze metody, które są też najmniej obarczające dla pacjenta i krótsze operacyjnie, staramy się przeznaczyć dla tych pacjentów, którzy są pacjentami w najbardziej podeszłym wieku, ale też najbardziej obciążonymi pod względem innych chorób, ale też ta choroba wyjściowa pęcherza jest najbardziej zaawansowana. Najprostsze odprowadzenie moczu polega na wszczepieniu moczowodów bezpośrednio w skórę brzucha. Moczowody to są takie przewody, które odprowadzają mocz od między nerką a pęcherzem moczowym w fizjologicznym stanie. Natomiast tutaj te zakończenia musimy wszczepić w skórę, gdzie następnie pacjent ma przyklejane takie specjalne płytki stomijne z workami stomijnymi, które służą do zbierania moczu. To wszystko się znajduje na zewnątrz ciała, jest przyklejane do skóry brzucha, z reguły z przedniej powierzchni jamy skóry brzucha tak naprawdę. To już jest jakby definitywne, czyli ostateczne odprowadzenie, najprostsze i z takim odprowadzeniem pacjent do końca życia funkcjonuje.
Ono jest wymieniane, podejrzewam, raz na jakiś czas.
Oczywiście to jest wszystko to zaopatrzenie, czyli te części jakby zewnętrzne, które są przyklejone bezpośrednio do skóry brzucha, one są wymienne. Pacjent też w naszych warunkach, powiedzmy, że ma dobrą sytuację, bo dostaje zaopatrzenie na te środki pomocnicze i tutaj przysługuje mu pewien zapas, który raz na 3 miesiące jest odnawiany dzięki tam skierowaniu lekarza. Także tutaj zostaje wyposażony jakby w ten sprzęt, nie musi go nabywać.
Mówimy też o pewnej refundacji, ma po prostu ten sprzęt za darmo.
Że ten sprzęt jest refundowany, dokładnie tak. Następnym sposobem odprowadzenia moczu, który już jest troszeczkę bardziej skomplikowany i dla nas, jeżeli chodzi o operatorów i dla pacjenta, jest już odprowadzenie moczu za pomocą takiej wstawki jelitowej, która też jest wyprowadzona na skórę brzucha. Powszechnie to odprowadzenie moczu się nazywa metodą Brickera i ono jest tak naprawdę, przynajmniej w warunkach polskich, jednym z najczęściej wykonywanych odprowadzeń moczu. O ile moczowody wszczepialiśmy w dwie strony, po dwóch stronach brzucha, czyli po prawej i po lewej, tak jak mamy nerki, bo tutaj tak to odpowiada, to odprowadzenie moczu z pomocą wstawki Brickera z reguły znajduje się po lewej stronie lub po prawej stronie jamy brzusznej, mniej więcej w połowie odległości między pępkiem a kolcem biodrowym, czyli tutaj poniżej troszkę pępka mamy taką stomię jelitową, do której też jest worek przyklejony stomijny, ale jest to układ taki, który zapewnia dużo większy komfort życia niż jeżeli mamy dwa różne zaopatrzenia z dwóch stron brzucha. I pacjenci są edukowani od razu podczas pobytu na oddziale. Mamy tutaj przeszkoloną w tym kierunku panią pielęgniarkę, która edukuje zarówno pacjenta, jak i rodzinę odnośnie opieki nad tą stomią moczową. I pacjenci po pewnym czasie naprawdę bardzo dobrze funkcjonują z taką stomią, co czasami jest ciężkie do wyobrażenia, jeżeli tłumaczymy to pacjentowi przed zabiegiem i na czym będzie to wszystko polegało. Ostatnim i takim, można powiedzieć, z jednej strony najbardziej przywracającym fizjologiczny stan jest tak zwany zastępczy pęcherz jelitowy, czyli pęcherz, który próbujemy stworzyć z fragmentu jelita, formować go na kształt pęcherza i wszczepić fizjologiczne miejsce, czyli w miejsce, w którym był pęcherz. W tej sytuacji pacjent oddaje mocz w sposób zbliżony fizjologii, czyli przez cewkę moczową. Nie ma żadnego tutaj śladu na zewnątrz, czy potrzeby naklejania żadnych worków, ani żadnych takich urządzeń. I wydaje się być to takie najbardziej doskonałe dla pacjenta, jeżeli chodzi o zapewnienie mu jak największego komfortu życia. Natomiast staramy staramy się, żeby to odprowadzenie z jednej strony najbardziej skomplikowane, czyli wymagające ze strony chirurgicznej największego nakładu naszej jego pracy, ale też z drugiej strony bardzo obarczające pacjenta. Tutaj musimy większy fragment jelita użyć. Liczba powikłań, które mogą być po tego typu operacji, jest też większa niż przy tych prostych odprowadzeniach moczu. Dlatego tutaj do takiego typu odprowadzenia moczu są kandydaci dosyć ściśle selekcjonowani, którzy po pierwsze ich choroba rokuje, powiedzmy, przeżycie długoletnie, a z drugiej strony też możemy liczyć na to, że oni sobie też poradzą z tym zastępczym pęcherzem moczowym, bo pewien okres po operacji oni muszą jakby na nowo nauczyć się oddawać mocz, nowo nauczyć się trzymać mocz i to jest dosyć istotne, żeby to później wszystko funkcjonowało tak, jak powinno.
Po części już pan odpowiedział, panie doktorze, na pytanie, które chciałam zadać. Trzy metody i kto decyduje, jaka metoda zostanie u konkretnego pacjenta zastosowana? No podejrzewam, że lekarz, ale
głównie decyduje lekarz, tak. Głównie decyduje lekarz. Taką wstępną decyzję staramy się razem z pacjentem omówić jeszcze przed operacją. My zastrzegamy zawsze, że mogą zaistnieć pewne warunki śródoperacyjne, które będą warunkować no jednak modyfikację tego, co wstępnie ustaliliśmy. Czasami stan jelit, no, z których właśnie musimy stworzyć pęcherz moczowy, no niestety nie jest odpowiedni do tego, żeby je wykorzystać i to już dyskwalifikuje, czy jakiekolwiek choroby jelit dyskwalifikują od tego, żeby wykorzystać fragment tego jelita do wytworzenia pęcherza zastępczego. Także czasami okazuje się niestety dopiero śródoperacyjnie, że choroba jest dużo bardziej zaawansowana niż szacowaliśmy w badaniach przedoperacyjnie i wtedy też, tak jak sugerowałem wcześniej, staramy się to odprowadzenie moczu zmienić na jak najprostsze, żeby pacjent jak najszybciej wyszedł z oddziału, wygoił się, wyrehabilitował i żebyśmy mogli go przekazać do leczenia uzupełniającego metodą na przykład chemioterapii, bo zależy nam na tym czasie, żeby już go nie tracić na dodatkowe gojenie, naukę trzymania moczu, tylko tutaj chodzi o wyleczenie jak najbardziej skuteczne raka.
Dwie grupy nowotworów pęcherza, te nienaciekające 70% i te naciekające 30%. Wiemy, że ta druga grupa jest grupą zdecydowanie większego ryzyka. Co po operacji, co po tym ostrym cięciu? Powiedział pan przed chwilą, że może chemioterapia. Zawsze będzie chemioterapia, zawsze będzie radioterapia?
Nie zawsze. Chciałbym też sprostować ostre cięcie, bo faktycznie większość tych operacji jest wykonywana w metodzie klasycznej otwarcia z dosyć dużym cięciem, które zaczyna się od spojenia łonowego, kończy się powyżej pępka. Natomiast jest pewna grupa pacjentów i myślę, że w naszej klinice w Świętokrzyskim Centrum Onkologii około 20% tych zabiegów jest wykonywana już w technice takiej mniej inwazyjnej, czyli laparoskopowej, gdzie pacjent już unika tak dużego cięcia, a jego ślad to jest tylko kilka małych nacięć na wprowadzenie narzędzi laparoskopowych. Natomiast do chemioterapii główną grupą pacjentów, których kwalifikujemy, jest to, jeżeli w badaniu pooperacyjnym okaże się, że są zmiany w węzłach chłonnych. Czyli jeżeli stwierdzamy przerzuty do węzłów chłonnych, pacjent jest następnie kierowany do tak zwanej chemioterapii uzupełniającej i jest to taki standard postępowania. W ostatnim okresie czasu troszeczkę zmieniło się też postępowanie i dla większości pacjentów, którzy są kierowani do usunięcia pęcherza moczowego, ten zabieg się nazywa cystektomia radykalna, to mimo, że nie mają cechy zajęcia węzłów chłonnych, staramy się ich skierować do takiej chemioterapii neoadiuwantowej, czyli przedoperacyjny, mówiąc łatwiejszym językiem, bo udowodniono, że zastosowanie takiej chemioterapii przed zabiegiem operacyjnym poprawia o prawie 10% później przeżycia pacjentów po cystektomii. Także troszkę zmieniamy też, modyfikujemy nasze sposoby postępowania, no głównie z tego względu, że cały czas na świecie wyniki leczenia raka pęcherza moczowego są niezadowalające.
A właśnie, wśród mieszkańców Europy wyższy odsetek osób chorych na raka pęcherza moczowego obserwuje się na zachodniej i południowej południowej części kontynentu, Polska na tle państw Unii Europejskiej wykazuje niższą średnią zachorowalność wśród populacji. Jednakże, co jest niepokojące, umieralność wciąż utrzymuje się na jednym z najwyższych poziomów właśnie w Unii Europejskiej. To jakby samo nasuwa się pytanie o te rokowania.
Tak, niestety jesteśmy bardzo niezadowoleni tutaj z wyników leczenia, głównie tego raka naciekającego, pęcherza moczowego, gdyż pod względem zachorowania zgadza się, jesteśmy w środku stawki, niestety pod względem umieralności czy śmiertelności jesteśmy w czołówce. I na to się na pewno składa kilka czynników. Z dobrych ośrodków europejskich takie pięcioletnie przeżycia, które my zawsze w onkologii lubimy oceniać, ile pacjentów po tego typu leczeniu przeżyje 5 lat. I w dobrych ośrodkach europejskich 50% pacjentów przeżyje 5 lat. Niestety w warunkach polskich, w naszych ocenach i w ocenach też z innych ośrodków, mniej więcej wynosi to około 30%. Wynika to natomiast głównie z jednego, niestety bardzo wydaje się być łatwego do naprawienia czynnika, natomiast wynika to z późnego jednak zgłaszania się pacjentów do specjalisty urologa. Czyli ten objaw, o którym mówiliśmy, krwiomoczu, który wydaje się być bardzo niepokojący i bardzo alarmujący, jednak jest przez długi okres bagatelizowany. Pacjenci uważają, że taki objaw, który się nagle pojawił, jest niepokojący, być może zniknie i nie będzie z tym problemu, i udają, że takiego problemu nie ma. Dotyka to też w większości mężczyzn i mężczyzn w takim już wieku troszeczkę bardziej dojrzałym. I temat jest w dużym stopniu wstydliwy tutaj takiego objawu. Natomiast już ten moment zgłoszenia niestety w wielu przypadkach okazuje się momentem troszeczkę za późnym, żeby zapewnić dobre wyniki leczenia. Dlatego jak w naszej analizie naszych pacjentów zgłaszających się do Centrum Onkologii, okazało się, że procent pacjentów z zaawansowaniem, czy już z rozpoznanymi na samym wstępie przerzutami do węzłów chłonnych, jest dwukrotnie wyższy niż w Europie Zachodniej tak naprawdę.
Panie doktorze, powróćmy na zakończenie naszego spotkania do tej grupy 70% pacjentów, którzy mają zdiagnozowane tego łagodniejszego raka, czyli nienaciekającego. Czy rak może powrócić? Bo kończą leczenie, są zapewne pod stałą i czujną obserwacją specjalistów. Czy rak może zaatakować ponownie?
Tak, o ile ten rak naciekający, nie lubimy go, bo ma kiepskie wyniki leczenia, znowu ten rak nienaciekający, czyli ta duża grupa pacjentów, musi być pod stałą kontrolą. Głównie z tego powodu, że akurat ten typ nowotworu ma tą jedną główną cechę charakterystyczną, lubi dawać nawroty. I tutaj już od nas zależy, mówię o lekarzach, żebyśmy tak poprowadzili to postępowanie obserwacyjne, żeby każdy taki nawrót wykryć jak najwcześniej. Główny sposób postępowania obserwacyjnego pacjentów polega właśnie na wykonywaniu tych badań endoskopowych, czyli cystoskopii, podczas których możemy wykryć każdą wznowę. Natomiast oprócz wznowy, ten rak powierzchowny, czyli to 70%, niestety też może dać tak zwaną progresję, czyli z tej grupy dobrze rokującej, takiej mało powiedzmy zaawansowanej, ten nowotwór może też przejść w trakcie obserwacji do tej grupy naciekającej. Także też musimy pamiętać, że to nie jest tak, że w tej grupie nienaciekającej raka pęcherza moczowego ten rak od początku do końca będzie takim rakiem mało inwazyjnym. On w pewnym etapie może dojść do progresji i już przejdzie do tej grupy takiej, która też będzie musiała być leczona metodą usunięcia pęcherza moczowego. Także tutaj też musimy o tym pamiętać, żeby pacjent nie lekceważył już po tym pierwszym zabiegu, kiedy mu powiemy, nie jest tak źle, zgłaszamy się tylko na kontrolę, żeby nam nie zniknął z obserwacji, tylko jednak żebyśmy go zachęcili do tego, żeby się zgłaszał na regularne kontrole.
O raku pęcherza opowiadał doktor nauk medycznych Mateusz Obarzanowski, specjalista urolog z Kliniki Urologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dziękuję Państwu za uwagę. Magdalena Sitek, do usłyszenia.